Godzinę 8:17. Chciałem powiedzieć, że my z panem ministrem to sobie porozmawiamy. Tak, porozmawiamy sobie. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych w naszym studio. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, poranku razem z Majową Jutrzenką, ale MSZ nie tylko w roli wiceministra, ale także ministra zabrał głos dzisiaj przy okazji konstytucji. Konstytucja 3 maja cieszy się największą rewerencją i najgłębszym sentymentem spośród wszystkich polskich aktów prawnych, powiedział profesor Zbigniew Rau, szef MSZ-u. Naprawdę dla dyplomacji to jest ważna data.
No, jest to rzeczywiście szczególnie ważna data, biorąc pod uwagę, że jak wspomniał pan minister Zbigniew Rau, rzeczywiście chyba żaden polski akt prawny nie jest tak znany na świecie, prawda, i tak celebrowany od dekad, od wieków, więc myślę rzeczywiście, że tu jest dużo racji w tym sformułowaniu. I to jest akt prawny, który jednoczy co najmniej dwa narody, polski i litewski, więc myślę, że to jest również niezwykle ważne, istotne z punktu widzenia i przeszłości, i przyszłości, bo widzimy, że w tych trudnych czasach są sprawy, które nas historycznie łączą i odnajdujemy właśnie te elementy, które nas łączą w relacjach z naszymi sąsiadami.
A na ile jest tak, że w tej chwili nie tylko sama konstytucja, nie tylko prawo 3 maja, ale także całe dziedzictwo I Rzeczpospolitej obojga narodów staje się pewnym polem ideowym, na którym można kształtować naszą dyplomację?
Absolutnie jest tak, jak pan mówi, że wojna zupełnie zmienia wektory i spojrzenia naszych sąsiadów, w szczególności krajów bałtyckich, Ukrainy, ale też myślę, że wielu Białorusinów to dostrzega, zwłaszcza tych, którzy do Polski przyjeżdżają na emigrację, uciekając w szczególności Białorusi czy z Ukrainy przed wojną. To daje Polsce, która jest dzisiaj zakorzeniona mocno w strukturach NATO, Unii Europejskiej, daje pole do prowadzenia właśnie też szerszej polityki oddziaływania zewnętrznego i chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że dzisiaj rola Polski rzeczywiście jest szczególna. Status Polski absolutnie podniósł się, co jest jakby odczuwalne także podczas szeregu wizyt międzynarodowych. Jest to podkreślane w wielu stolicach w Europie i na świecie, że rzeczywiście dzisiaj bez Polski nie można stabilizować Europy, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślana jest szczególna rola Polski w zakresie oczywiście wsparcia dla uchodźców, pomocy dla Ukrainy. To daje nam pole rzeczywiście do działań dyplomatycznych i politycznych i w kontekście odbudowy pewnego dziedzictwa daje nam pewien mandat, poziom też moralny, ale też podejmowanie właśnie inicjatyw o charakterze ekonomicznym, gospodarczym czy politycznym.
Mandat moralny nie tylko w tym regionie, który stanowi no, pewną pozostałość Pax Jagiellonica, czyli Łotwa, nawet część Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, może także Mołdawia w pewnym sensie, może także niektóre kraje należące w pewnym sensie do korony świętego Stefana, do Królestwa Węgierskiego, oczywiście Polska, a na zachodzie jak to jest, bo często się spotyka, że dyplomaci czy media zachodnie piszą o Polsce jako o młodej demokracji. Nawet się w Niemczech pojawiają takie terminy, że Niemcy mają mieć jakąś strasznie długą i stabilną demokrację, a my mamy mieć tą demokrację młodą i niestabilną. Jak to jest w kontekście 3 maja?
Myślę, że to jest przede wszystkim brak wiedzy, pewne też spłycenie debaty publicznej, które obserwujemy, brak wiedzy historycznej przede wszystkim. Ale to też daje nam pole do naszej aktywności, do tego, żeby właśnie w tym czasie, kiedy znaczenie Polski jest ważne, istotne, właśnie głośno prezentować, mówić o tych naszych pięknych kartach historii, ale też o trudnych kartach historii i w pewien sposób też edukować naszych partnerów, sąsiadów i zachodnie społeczeństwo o tych ważnych elementach naszej historii, dlatego że dzisiaj, jak powiedziałem wcześniej, głos Polski jest słuchany na Zachodzie. W wielu stolicach dostrzega się, że to centrum polityczne, centrum wydarzeń przesuwa się z zachodu na wschód. Jest to absolutnie odczuwalne również w rozmowach dyplomatycznych, spotkaniach, kiedy podkreśla się, że bez Polski no, nie można skutecznie prowadzić polityki na wschodzie, nie można odbudowywać Ukrainy, bez Polski nie można skutecznie prowadzić wsparcia dla Ukrainy, więc no, dzisiaj Polska przez tą sytuację geopolityczną, która powstała na skutek wojny, jest rzeczywiście na ustach w wielu stolicach Europy Zachodniej.
Kiedy pan minister jako wiceszef polskiej dyplomacji rozmawia z politykami, z dyplomatami, ile tam jest dużo historii? Ile rzeczywiście w kuluarach spotkań na szczycie mówi się tylko o pieniądzach i o tym, kto ma większe PKB albo silniejszą armię, a ile się mówi o ideach, o historii?
No, zdecydowanie jest tak, że jednak większość krajów Europy Zachodniej podchodzi często w rozmowach w sposób bardzo, powiedziałbym, taki interesowny do wielu zagadnień. Można powiedzieć, że dyplomaci w niektórych krajach w plecakach noszą po prostu projekty gospodarcze i to jest odczuwalne. Ale właśnie dlatego dzisiaj oni sobie zdają sprawę, że ta polityka, która się dzieje za naszymi wschodnimi granicami i ma oddziaływanie na całą Europę, ale też na dużą część świata, ona nie może być bez Polski realizowana. I to jest, myślę, dzisiaj bardzo ważne i istotne, że oni sobie uświadamiają, że bez Polski nie można prowadzić skutecznej odbudowy Ukrainy, bez Polski nie można prowadzić skutecznej polityki wschodniej. Więc ta sytuacja rzeczywiście jest dostrzegalna, ale nie miejmy złudzeń, w wielu stolicach, już nie chcę ich wymieniać, tych stolic, wszystkim myśli się o interesach. I to jest jakby kluczowe.
Historia 3 maja to z jednej strony akt odnowy Rzeczpospolitej, próba jej gruntownej, ale to rewolucyjnej pod paroma względami zmian i uzdrowienia administracji, uzdrowienia systemu rządów, ale też historia upadku. Warto pamiętać, że nie tylko Moskwa, ale też Wiedeń, a też w dużej mierze Berlin to były te siły, czy może wszystkim Berlin, który jednoznacznie ciążył do zagrabienia ziem polskich.
No tak.
Historia triumfu dyktatury nad wolnością.
Tak, rzeczywiście ponad 500 lat temu Rzeczpospolita była największym, można powiedzieć, mocarstwem, takiego słowa, sformułowania użyję, w Europie. Najbardziej znaczącym krajem na mapie ówczesnego świata w Europie. Później te losy potoczyły się inaczej i tak jak niektórzy mówią, że teren Rzeczpospolitej jest tą strefą zgniotu, gdzie te siły się ścierają, niestety Rzeczpospolita Polska została rozebrana pod właśnie presją tych sił ze wschodu i z zachodu. No i konsekwencje de facto przeżywały kolejne pokolenia Polaków, które musiały walczyć o niepodległość w kolejnych powstaniach, wojnach, bitwach. Na szczęście nasze pokolenie i mam takie przekonanie naszych dzieci i wnuków będzie żyło w wolnej Rzeczpospolitej.
Nie jesteśmy przecież ani wschodem zachodu, ani zachodem wschodu, pisze premier Mateusz Morawiecki. Polska leży w samym sercu Europy. Nie znajdujemy się ani na wymyślonej Europie Wschodniej francuskich filozofów, ani w Mitteleuropie niemieckich ministrów. Mamy własną tożsamość, która rozwijała się od 1000 lat. Wiedzieli o tym autorzy Konstytucji 3 maja nasi ojcowie, założyciele, łącząc oryginalną myśl polityczną epoki oświecenia z tradycjami silnie zakorzenionymi w naszej kulturze politycznej od kilkuset lat, pisze premier polskiego rządu w studiu wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Na ile jest tak, że my w tej chwili musimy na nowo wykuwać naszą tożsamość, że mamy za wschodem rosyjski despotyzm, putinowski zbrodniczy system, no a na zachodzie mamy te siły, które chcą nas zwasalizować albo pozbawić nas własnej tożsamości, panie ministrze?
Tak, dzisiejsze czasy wymagają od nas ekstremalnie dużej aktywności dyplomatycznej, politycznej, międzynarodowej. I myślę, że to realizujemy, bo poprzez to, że prowadzimy bardzo aktywną politykę międzynarodową, to dostrzegają nasi partnerzy i ci nasi sąsiedzi na Skandynawii, i kraje bałtyckie, i kraje na południu Europy, ale też na zachodzie Europy, że dzisiaj rzeczywiście Polska staje się bardzo aktywnym graczem w Europie. Nie wszystkim się to podoba, co jest oczywiste, że z Polską trzeba będzie zacząć poważnie rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, przyszłości Europy. Dostrzegalne są poważne projekty gospodarcze, energetyczne, które realizujemy od dłuższego czasu, czy też zamierzamy realizować, jeśli chodzi przede wszystkim o kwestie energetyki. I w związku z powyższym w wielu stolicach dostrzega się Polskę jako potencjalnego, poważnego partnera właśnie przede wszystkim w procesach gospodarczych, ale również politycznych. Stąd też myślę, że to jest absolutnie historyczny czas w naszej najnowszej historii, gdzie Polska staje się powoli realnym partnerem do działań o charakterze również politycznym, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej i Europy. Już nie partnerem przy podstoliku, dziewiątym podstoliku, który wykonuje polecenia, które wcześniej uzgodnią Paryż z Berlinem. Dzisiaj Polska staje się krajem, z którym wiele stolic chce uzgadniać politykę europejską.
Panie ministrze, też, bo pan minister swojej pracy dyplomatycznej i politycznej w sposób szczególny Niemcami, relacjami między Polską a Niemcami się zajmuje. Ten fragment, kiedy premier pisze o Mittel-Europie niemieckich ministrów. Trzy słowa, a jakże szeroki kontekst historyczny, jak dużo tam można włożyć i treści, i kłopotów, ale też ambicji Berlina co do naszego regionu, do naszego państwa. Dalej to myślenie o Mittel-Europie jest obecne w głowach i w myślach i w działaniach niemieckich polityków.
To jest też tak, że w dużej mierze z uwagi na nasze położenie mamy dwa duże wyzwania. Pierwsze wyzwanie to Rosja, drugie wyzwanie to Niemcy. Oczywiście Niemcy mają trochę inną perspektywę. Starają się zbudować swoją dominacyjną rolę w Unii Europejskiej, w Europie. Staramy się budować Europę pod ich przywództwem. No my nie chcemy Europy pod żadnym przywództwem, chcemy Europy równych i suwerennych państw. I myślę, że nasz głos jest dostrzegalny w Europie. Muszę podkreślić, że nie tak dawno byłem wizytę we Francji, ale także w Berlinie. To bardzo wielu polityków, ważnych polityków i tych z parlamentu, i tych z rządu, i tych z kancelarii prezydentów podkreślało znaczenie i wagę słów wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu, gdzie wyłuszczył pan premier naszą perspektywę przyszłości rozwoju Europy, Unii Europejskiej, Europy właśnie wolnych, suwerennych narodów, krajów, gdzie to właśnie narody, państwa chronią swoich obywateli.
I ten głos pojawił się w chwili, kiedy elity brukselskie, ale też duża część polityków w Berlinie i w Paryżu po części również marzy o tym, żeby znieść w sposób całkowity i ostateczny jednomyślność w Radzie Europejskiej, czyli żeby żadna sprawa już nie była, nie musiała być poprzez konsensus przyjmowana przez państwa członkowskie.
Tak, no to jest pomysł Berlina, który jest w dużej mierze suflowany również przez część establishmentu w Brukseli. To nie we wszystkich stolicach się podoba na pewno, natomiast musi mieć świadomość dużych zależności wielu krajów europejskich, w Unii Europejskiej od niemieckich pieniędzy po prostu, niemieckich projektów. Musi mieć świadomość, że Niemcy wydatkują gigantyczne fundusze na promocję, na ich soft power, uzależniają wiele stolic europejskich. I rzeczywiście tych partnerów do tej poważnej rozgrywki nie ma wielu w Europie, musimy mieć świadomość. Ale nie wszystkim się ta polityka niemiecka podoba. Przestaje się podobać w Paryżu, przestaje się podobać w innych stolicach. Natomiast oczywiście no, musimy mieć świadomość, że to prowadzi do pewnych napięć i będzie prowadziło do pewnych turbulencji między i w Unii Europejskiej i w relacjach dwustronnych, bilateralnych. Będą pojawiały się różne krytyczne publikacje na temat naszego rządu czy pomysłów w naszym rządzie. No, nie mamy złudzeń, że będą uruchamiane duże pieniądze i firmy lobbystyczne, żeby przeciwdziałać naszym pomysłom i naszym planom.
Przy okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie pan premier, wicepremier Piotr Gliński przekazał raport autorstwa zespołu, który pracował pod auspicjami pana ministra. Czy to coś zmieniło, czy fakt, że kanclerz Scholz dostał fizycznie raport, że nie może udawać, że go nie widział nigdy, bo są zdjęcia, są nawet nagrania filmowe, że trzyma ten raport w ręku. Czy to cokolwiek zmienia symbolicznie, ale też praktycznie w kwestii reparacji?
No, zdecydowanie to. To też muszę powiedzieć, że rzeczywiście zrobiło na mnie to duże wrażenie, gdy wicepremier Piotr Gliński prezydentowi Frankowi Steinmeierowi przekazał raport o stratach wojennych. To znaczy, że to już nie tylko wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, ale również premier polskiego rządu w sposób bardzo konkretny i faktyczny mówi, nie tylko mówi, ale też działa i udowadnia, że temat reparacji, odszkodowań jest tematem absolutnie priorytetowym dla polskiego rządu i będziemy go skutecznie we wszystkich formatach podnosić.
Ale to może ta moja pomyłka i wstawienie kanclerza w miejsce prezydenta też jest znacząca, no bo prezydent w Niemczech, no to figura trochę symboliczna. Władzę ma kanclerz. Czy to nie jest tak, że to właśnie Olaf Scholz powinien dostać od polskiego premiera, albo od pana ministra, albo od pana prezydenta taki raport? Bo to on ma pieniądze.
Szykujemy dużą akcję informacyjną na terenie Niemiec. Ona się już odbędzie w maju. Będzie szeroka dystrybucja raportów w języku niemieckim i do Bundestagu, i do przedstawicieli rządów, think tanków. To będzie pewien proces, który już niebawem się rozpocznie. My musimy, jeśli chodzi o Niemcy, działać na bardzo różnych poziomach i płaszczyznach, dlatego że ta debata w Niemczech, ona na chwilę obecną się nie toczy, ponieważ Niemcy, w Niemczech jest zmowa milczenia na ten temat.
Ale toczy się w mediach społecznościowych. Nie wiem, ile to jest ruskiej propagandy, ile to jest realna emocja wśród części Niemiec, jak się spojrzy na niemieckiego chociażby Twittera, bo to jest akurat medium społecznościowe, które mnie wciąga i pasjonuje, to tam pojawiały się głosy, dobrze, reparacje, ale oddajcie ziemię, oddajcie Pomorze Wschodnie, oddajcie Prusy, więc widać, że jest jakaś reakcja, przynajmniej w tym wymiarze.
No tak, to są takie argumenty, powiedziałbym, szczapy zupełnie wyciągnięte, bo tymi argumentami też zastraszano poprzednie rządy, poprzednich premierów, ministrów w latach 90. czy wcześniej, bo gdy Polska podniesie temat reparacji, no to powstanie temat ziem odzyskanych tak zwanych. No to są oczywiście zupełnie absurdalne argumenty czy zarzuty. No nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek premier czy minister czy prezydent niemiecki dzisiaj mówił o rewizji granic. To by oznaczało, że Niemcy chcą powrócić do 1938 czy 1939 roku. To wymagałoby zdecydowanych reakcji w tej sytuacji organów międzynarodowych, jeśli to rzeczywiście było prawdą. Więc widzimy, że Niemcy tego nie podnoszą publicznie w sensie polityków, natomiast no, jest jakaś tam część grupy społeczeństwa, czy też są to działania o charakterze po prostu dezinformacyjnym, które mają nas zniechęcać do podejmowania czy podnoszenia tego tematu na arenie rozmów bilateralnych, ale też rozmów międzynarodowych. Niemcy taką politykę prowadzą od dekad. Ona była skuteczna dotychczas. Do 1 września 2022 roku, kiedy został opublikowany raport, kiedy po raporcie została wysłana nota dyplomatyczna rządu Niemiec, to zmienia zupełnie perspektywę. I chcę podkreślić, że myślę, że bardzo aktywnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy ten temat podnosiliśmy na arenie międzynarodowej i on jest absolutnie dostrzegalny już nie tylko w Berlinie, ale w wielu stolicach europejskich i światowych. Przypomnę o dużej dystrybucji raportów w Kongresie Amerykańskim, w Senacie, w organizacjach międzynarodowych. Więc jesteśmy w pewnym procesie, ten proces trwa i jestem absolutnie przekonany, że jest kwestią czasu, kiedy Niemcy zrozumieją, że muszą z nami podjąć poważne rozmowy. Zresztą myślę, że te rozmowy się już powoli zaczynają, bo 22 maja jadę do Berlina na duże spotkanie z przedstawicielami Bundestagu, gdzie będą przedstawiciele wszystkich formacji politycznych. Mam nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje pewien dialog pomiędzy naszymi krajami.
To panie ministrze, na koniec, tak jak olbrzymie kontrowersje budziła Konstytucja 3 maja, były wpływowe, może niezbyt liczne, ale jednak wpływowe i silne grupy, które opierały się o interes zagraniczny, żeby tą konstytucję obalić. Tak i teraz nie ma konsensusu w polskiej polityce. Nie chcę tworzyć prostych analogii, bo to oczywiście nie ten okres i mam nadzieję nie taka skala niezgody, no ale chociażby w przypadku reparacji, no słyszymy, że opozycja mówi, czasami mówi tak jak przy głosowaniu w Sejmie, ale potem już w dyskusjach mówi nie. Jak to wygląda? Jest konsensus w polskiej polityce zagranicznej?
Faktem jest, panie rektorze, że 14 września polski Sejm podjął uchwałę, gdzie wszystkie siły polityczne jednoznacznie zadeklarowały poparcie dla reparacji i wezwały Niemcy do uregulowania tej kwestii. Więc Na tym się skupmy.
A potem mamy wystąpienie Donalda Tuska, który co prawda nie głosował, bo nie jest posłem, ale mówi, że jeżeli reparacje tylko tym, którzy realnie odczuli okupację hitlerowskich Niemiec na swojej skórze. A no, tych już jest z siłą rzeczy bardzo niewiele.
Tak, tych osób jest bardzo niewiele i jeśli Donald Tusk myśli, że załatwi tak zwane w cudzysłowie odszkodowania poprzez to, że Niemcy wypłacą kilkudziesięciu, może kilkuset tysiącom osób niewielkie świadczenia w sposób jednorazowy, to się grubo myli. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie świadczeń dla grup osób, które przeżyły. Oczywiście one są priorytetowe, ale to jest kwestia potężnych funduszy i środków, które powinny do Polski trafić na odbudowę naszego kraju, bo przepraszam, no dlaczego nawet dzisiaj my wszyscy mamy odpisy w naszych podatkach na odbudowę Pałacu Saskiego, prawda? Czyli nawet tyle lat po wojnie, cały czas nasze pokolenia, my, naszych dzieci, musimy odbudowywać coś, co Niemcy zniszczyli podczas II wojny światowej. Nie poczuwają się oczywiście ani moralnie, ani prawnie, ani politycznie tego, żeby to odbudować. My po prostu musimy ich do tego zmusić, zawstydzając ich na całym świecie, zmuszając ich, pokazując ich jakby obłudę, cynizm, arogancję. To, że Niemcy po pierwsze nie rozliczyły się nie tylko z nami, ale z szeregiem innych europejskich narodów, co znaczy, że traktują wiele krajów w sposób bardzo dyskryminacyjny. No, z jednymi zawierały umowy, jak na przykład z Izraelem czy z USA, z innymi takich umów nie zawierały. Do dzisiaj obywatele polscy nie mają drogi sądowej do dochodzenia roszczeń, nie ma żadnej umowy, więc to pokazuje absolutne naruszenie wszelkich standardów równego traktowania, godności nie tylko ludzkiej, ale też narodowej, nie tylko polskiej, ale też wielu, wielu innych krajów europejskich.
Powiedział Arkadiusz Mularczyk, co będzie robił wiceszef w dyplomacji w dniu święta 3 maja? Jakie są plany? Napięty kalendarz?
Tak, no będziemy świętować. To ważny dzień i dzisiaj wszyscy bądźmy razem i świętujmy to ważne, historyczne święto.
Arkadiusz Mularczyk, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poseł na Sejm. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia i dobrego świętowania.
I to tych życzeń się dołączamy. Godzina 8:39. To my może nietypowo zagramy taką piosenkę, nie wiem, czy już ją mamy, białoruskiej artystki o tytule Rzeczpospolita. Nie mamy, ale jak nie mamy, to jeszcze ją posłuchamy i jeszcze ją zaprezentujemy, ale to w takim wypadku stara, dobra, sprawdzona i niepodrabialna.